Dzisiaj będę mówił o szacunku. Poproszę pierwszy slajd. Nawet wyglądają, dobra. Będę mówił o szacunku, ale o szacunku, który jest trochę... który zobaczycie zresztą. Jak myślimy o szacunku, to z reguły myślimy o szacunku do osób, które są albo na przykład wyżej postawione, albo szanujemy z jakiegoś powodu, na przykład, bo posiadają jakąś większą wiedzę w danym zakresie. Albo może są naszymi szefami w pracy, więc wtedy jest takie przysłowie, można to nazwać, że szanuj szefa swego, bo możesz mieć gorszego. No i to gdzieś jest jakaś tam trochę prawda, bo no zawsze może być gorzej, jeśli chodzi o osobę, która jest nad nami. Jeśli chodzi o szacunek, no to jeszcze tak mi przyszło na myśl, że szacunek ludzi ulicy. Takie przysłowie młodzieżowe, można powiedzieć. Ale co o szacunku na przykład mówi Biblia? Pierwsze, co nam tak może przyjść na myśl, to, że powinniśmy się wyprzedzać z okazywaniem sobie szacunku nawzajem. A ileż tego szacunku mamy, kiedy jedziemy sobie drogą i ktoś nam zajedzie drogę i jako kierowcy i ponoszą emocje, gdyż no przecież my mamy pierwszeństwo. Ta osoba na bank tego pierwszeństwa nie miała, bo to my mamy pierwszeństwo. I czy szacunkiem jest... nazwanie jej jakoś, nawet nie przeklinając, bo oczywiście chrześcijanie nie przeklinają, więc nazwanie ją w jakiś jeszcze inny sposób. Ostatnio u kolegi znaleźliśmy taką listę na dwóch stronach. Były różne jakby takie takie docinki, które nie były wulgarne, które nie były w żaden sposób jakby, jeśli takie słowa po prostu nie byłyby złe, ale skierowane do osoby będą taką idealną szpilą, żeby komuś dociąć. I czasami, jak jedziemy drogą, to jak to wygląda? Natomiast Biblia pokazuje trochę inny sposób okazywania szacunku, nie w taki sposób na pewno, że na pewno należy się osobom, które są w jakiś sposób silniejsze, w jakiś sposób są mocniejsze w danej sprawie. Ale także powinniśmy okazywać osobom, które nie mają tej siły, nie są w tych danych dziedzinach lepsze od nas, nie są tak na cudzysłowie na ludzki sposób lepsze, ale też okazywać szacunek, kiedy osoby pokazują swoją słabość, kiedy pokazują, że trochę nie ogarniam tego albo nie umiem czegoś zrobić. Kiedy potrafią się przyznać do błędu, to Biblia zachęca do jeszcze większego szacunku dla takich osób. Albo chociażby jeśli mamy nasz świat internetowy, myślę, że część z was ma konta na Facebooku. Facebook jest jeszcze taką platformą, gdzie jednak podajemy swoje imię i nazwisko z reguły i jakieś zdjęcie, więc da się nas trochę jakby zobrazować. Ale kiedy już w ogóle jesteśmy w anonimowej wersji internetu, to ileż mamy szacunku do tych osób, które są po drugiej stronie sieci, mają drugi komputer po drugiej stronie i mają inne zdanie, inne niż my, i wypowiadają je w jakiś sposób. Ile my mamy szacunku wtedy do takiej osoby? To zadam teraz takie pytanie, które myślę, że odpowiedź jest taka oczywista, takie pytanie z sugerowaną odpowiedzią. Czy Bóg jest godzien szacunku? Odpowiedź brzmi, że oczywiście, że tak. I do tego będę zaraz wracał. Czego ludzie najbardziej chcą od życia? Myślę, że chcą różnych rzeczy. Niektórzy chcą po prostu szczęścia, żeby w spokoju sobie żyć. Inni oczekują miłości. Można oczekiwać wielu rzeczy naraz, to nie tak, że tylko jedna z nich. Niektórzy oczekują władzy nad innymi, bo wtedy czują się spełnieni, kiedy mają kogoś pod sobą i mogą kogoś tak trochę wbić w ziemię albo cokolwiek. Niektórzy oczekują pieniędzy, że jeśli będą mieć dużo pieniędzy, dużo zasobów materialnych, to wtedy będzie im dobrze. Inni oczekują jeszcze zdrowia, inni oczekują może szacunku od innych ludzi do siebie samych. I te rzeczy wszystkie są ważne. Ważne i istotne, ale oczywiście w pewnej hierarchii. W psalmie 37, tylko tak wspomnę, że jest napisane, że rozkoszuj się w Panu, a On da ci pragnienia twojego serca. Odwracając to, On da ci pragnienia twojego serca, jeśli będziesz się nim rozkoszował. A co to znaczy to rozkoszował? Czy to chodzi o to, że tylko sobie siądę w fotelu i będzie mi wygodnie i powiem, och, Panie Boże, jaki Ty jesteś wspaniały. Och, jakie te Twoje przepisy są genialne, ale zaraz stanę z tego fotela i zrobię, co zrobię, niekoniecznie będąc w zgodzie z tymi przepisami. To nie o to chodzi. To chodzi o to, żebyśmy brali na serio to, co Bóg mówi, to, co On mówi do naszego życia, to, co mówi, to, co zawarł w słowie swoim, w Biblii, która moja ma zieloną okładkę, wasza może mieć czarną, czerwoną lub jakąkolwiek inną, a może być bez okładki, bo będzie w telefonie, ale też będzie, będą tam Jego słowa. Problem tkwi w tym, że czasami czegoś chcemy na własnych warunkach i kiedy czytamy ten werset, rozkoszuj się w Panu, On da ci pragnienia twojego serca, to od razu pierwsze co ten, no to Panie Boże, dlaczego ja jeszcze nie mam tego najnowszego samochodu, tej najnowszej audycji, halo? No przecież to jest pragnienie mojego serca. Tyle, że w momencie, w którym będziemy się rozkoszować w pełni Bogiem, będziemy też nabierać pragnień, które On ma też dla naszego życia. I czasami te rzeczy, których my pragniemy, nie są tymi rzeczami, nie są złe. Bo przecież ta nowe Audi nie byłoby złe, byłoby pewnie ładniejsze niż mój obity Nissan, bo trafił w jedną czy drugą latarnię. I może byłoby czystsze, bo miałby jakąś powłokę, która by nie przywierała tyle brudu. Ale czy to jest akurat to, co Bóg chce w tym momencie dla mojego życia? No nie wiadomo. Przeczytajmy teraz fragment z Izajasza, 40 rozdziału. Będzie on wyświetlony od wersetu 18 do 31. Do kogo chcielibyście upodobnić Boga? Jakie moglibyście wskazać podobieństwo? Czy do bożka, takiego odlewa rzemieślnik, złotnik powleka złotem i przytwierdza mu srebrne łańcuszki? A kto na to za biedny? Bierze drewno bez próchna, szuka lepszego w rzemiośle i zleca mu sporządzenie bożka, który by się nie przewracał. Nie wiecie? Nie słyszeliście? Nie mówiono wam o tym od początku? Nie rozumiecie, jak powstała ziemia? On siedzi ponad jej widnokręgiem, a jej mieszkańcy są niczym szarańcza. Rozposarł niebo niczym zasłonę, rozciągnął je jak namiot, w którym można zamieszkać. On władców obraca w niwecz, sędziów ziemi czyni nicością. Ledwie ich zasadzono, ledwie ich zasiano, ledwie zakorzenił się w ziemi ich pień, uschli, gdy na nich powiał, burza uniosła ich jak plewę. Do kogo więc jestem według was podobny? Kto może być mi równy? Pyta święty. Podnieście ku górze oczy, popatrzcie, kto to stworzył. Ten, który wyprowadza zastęp gwiazd w ścisłej liczbie, wszystkie je zna po imieniu. Dzięki jego ogromnej sile i potężnej mocy żadnej z nich nie zabrakło. Dlaczego więc mówisz Jakubie i twierdzisz Izraelu, że zakryta jest przed Panem twoja droga i nie dochodzi do Boga twoja sprawa? Czyżbyś nie wiedział, czyżbyś nie słyszał? Bogiem wiecznym jest Pan, stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy ani nie ustaje, niezgłębiona jest jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Nawet najmłodsi ustają, nawet młodzieńcy padają, lecz tym, którzy ufają Panu, przybywa wciąż nowych sił. Zbijają się na skrzydłach jak orły, biegną, nie tracą tchu, prą naprzód i nie są zmęczeni. Tutaj jest napisane o Izraelu, który był niedużym królestwem w tamtym czasie. Było to w sumie w porównaniu do ich okolicznych sąsiadów dosyć małe królestwo. I otoczone było o wiele większymi tymi sąsiadami, Egipt, Babilon i jeszcze inne kraje, które były silniejsze tak po prostu, jeśli by porównać liczbę koni, rydwanów, wojowników i czegokolwiek tam dalej. I czasami tak jak ten Izrael w tamtym momencie, czujemy się w naszym życiu, że wszystko nam zagraża, że dookoła nas są problemy, które są większe od nas. Nie jesteśmy w stanie wejść na tą przysłowiową górę tego problemu i przejść przez nią. I Izrael, jak to ludzie, Bo właśnie czasami mamy taką tendencję do tego, żeby patrzeć się na Biblię i na postacie, które tam występują, z takiej perspektywy właśnie wygodnego fotela. Siadamy sobie w tym fotelu i znając mi, wiedząc, co tam jest dalej w tym, w tej historii, jak to się skończyło, znając konsekwencje, jesteśmy w stanie tak łatwo ocenić, tu zrobili źle. A tutaj też zrobili źle. No ja bym oczywiście, że tak nie robił, a potem wstajemy od tego, z tego fotela i już wygląda czasami inaczej. No bo w tej sytuacji, no Panie Boże, jak się miałem inaczej zachować? No nie. Więc lepiej, żebyśmy się wczuwali trochę w tą historię. Więc oni się bali, bali się swoich okolicznych wrogów. I wymyślili na to sposób, zawierać sojusze z krajami, które były w trochę podobnej sytuacji, a razem może uda nam się obronić. Ale to nie były sojusze, do których Bóg ich zachęcał, na które Bóg im w ogóle pozwalał. I to nie był Boży plan. Oni mieli obietnice Boże, mieli obietnicę, że Bóg się będzie o nich troszczył, że będzie zaspokajał potrzeby chociażby tego bezpieczeństwa, a jednak szukali innych źródeł gwarancji tego bezpieczeństwa. I pierwszy punkt. Poproszę kolejny slajd. Trudno jest ignorować niebezpieczeństwa, które nam zagrażają, bo jeśli coś widzimy dookoła nas, no to raczej to gdzieś jakoś nas dotyka. Jeśli pojawia się jakaś choroba w naszym życiu, to nie jest na zasadzie takiej, że nie, ja nie widzę tej choroby, więc jej nie ma. Nie widzę problemu, więc on nie istnieje. Tak to niestety nie działa, bo gdzieś to jest dookoła nas. Więc jak Izrael widział, że na północy jest Babilon, wielka armia i mają kogo się obawiać, no to się jednak trochę obawiali. Bo czasami, mimo że jesteśmy pewni tego bezpieczeństwa, chociażby jak jest kamizelka kuloodporna, na filmach widzimy, że ona działa. I teoretycznie ktoś by tutaj przeszedł, taki Matej, a by nam pokazał na manekinie, że strzela z jakiejś broni palnej do tego manekinu. I ta kamizelka działa. To ile z nas by chciało od razu ją ubrać i no to przetestuj teraz na mnie, zobaczymy jak ona działa. No jednak niech sobie działa na kimś, no super jak komuś uratuje życie, ale ja nie muszę od razu się narażać bezpośrednio na to dodatkowe niebezpieczeństwo. Matej był tylko przypadkową osobą do wybrania do historii. Więc możemy wszystko osłonić taką zbroją w naszym życiu, ale jednak kiedy przychodzi jakiś problem, ktoś w cudzysłowie do nas strzela, to będziemy się obawiać, czy ta nasza obrona, czy to jakoś wytrzyma, czy może jednak przy produkcji ktoś się pomylił i użył złego materiału i niestety to nie da rady. I na kolejnym slajdzie jest pewna myśl, która myślę, że jest bardzo ważną myślą, że jednym jest powiedzenie, że mam wiarę, a czymś innym jest działanie w oparciu o tą wiarę. Bo możemy, w słowach jesteśmy genialni, a o jakich niezwykłych rzeczach jesteśmy w stanie sobie powiedzieć, że tak, dajemy radę i w ogóle, ale czasami, kiedy dochodzi do czynów, do tego sprawdzenia, kiedy w momencie jest, sprawdzam, czy tak faktycznie jest, to nie zawsze tak jest, jak powinno być. I rzeczywistość, w której żyjemy, świat, w którym żyjemy, nie jest najbezpieczniejszym miejscem i zdarzają się różne rzeczy. I jest dużo rzeczy, których możemy się obawiać. Utraty pracy, choroby, śmierci bliskich i wielu, wielu innych rzeczy, mniejszych lub większych. I niektóre rzeczy dla kogoś będą bardzo dużym problemem, dla kogoś innego, okej, wydarzyło się, ale bo każdy z nas jest inny, każdy z nas inaczej trochę pochodzi do tego. Czasami mamy w głowie takie szaleństwo możliwości straty czegoś, że bardziej boimy się utraty czegokolwiek i zamiast na przykład z tego korzystać, z tego, co Bóg nam daje, to, ale nie, bo możemy to stracić, bo może coś wyjdzie z tego złego. Ale w całym Piśmie Bożym przesłanie mówi, zaufajcie mi, że jeżeli was powołałem i wybrałem, to ja was przeprowadzę. I tak cały czas Bóg mówi do swojego narodu, do Izraela od początku swojej drogi od Abrahama, potem Mojżesza i kolejnych ludzi, którzy tam żyli. I tak samo mówi do nas, że jeśli ja cię wybrałem i wyprowadziłem z niewoli, to ja cię przeprowadzę przez to życie. Może nie będzie zawsze łatwo, może będą problemy, A nawet muszę powiedzieć, że będą na pewno jakieś trudności, ale on przez to przeprowadzi. I mimo iż w pobliżu są olbrzymy i miejsca, których może nie znamy, on wyprowadzi nas z tego wszystkiego. I czy chciałbyś, chciałabyś, czy ja chciałbym być pewien tego, że jestem w centrum Jego woli, w tym dokładnie w miejscu, którym Bóg zaplanował? Myślę, że to jest taka coś, kolejna odpowiedź, która nasuwa się dosyć automatycznie, że tak, chcielibyśmy być w tym dokładnie miejscu, którym On dla nas zaplanował, którym On dla nas chce. I w Psalmie 118 jest taki urywek, że lepiej jest ufać Panu niż zaufać człowiekowi. Więc teraz od razu, no to o co chodzi? To tutaj stoi sobie jakiś człowiek przed wami i no lepiej przecież ufać Bogu, to po co on w ogóle gada? Owszem, powinniśmy przede wszystkim ufać Bogu, ufać Jego Słowu, ufać Jego obietnicom, które On daje. Ale to nie oznacza, że nie powinniśmy ufać sobie wzajemnie, bo po to budujemy relacje, po to Bóg dał w ogóle coś takiego jak Kościół, bo mógł wymyślić to inaczej, typu, że się nawracamy, no i sobie żyjemy jako takie jednostki. Ale jednak Bóg powołał Kościół do życia po to, żebyśmy razem się budowali, budowali relacje, wyprzedzali się w okazywaniu szacunku, to o czym mówiłem na początku, ale nie możemy niestety, to z bólem serca mówię, niestety nie możemy oczekiwać od siebie, że będziemy zawsze idealni. Powinniśmy dążyć do tego, ale niestety idealny jest tylko Bóg, a my jako ludzie nigdy nie będziemy w pełni idealni. I to, czego możemy oczekiwać, to to, że najlepiej jest zaufać Bogu i nie polegać na drugim człowieku, a również sobie samym. I to wcale nie oznacza, że powinniśmy być zwolnieni z odpowiedzialności za relacje, które są pomiędzy nami, bo to jest też ważne. I punkt drugi. Drugi slajd, znaczy kolejny. Ciężko jest zignorować rzeczywistość, którą widzimy dookoła nas. Wiara w Boga jest dobra i to tak automatycznie nam się nasuwa, ale niestety nie możemy go zobaczyć, nie możemy go dotknąć w fizyczny sposób, a nie możemy tak z nim fizycznie się spotkać na przykład na kawę i porozmawiać. Co nie oznacza, że nie widzimy Jego działania, że nie słyszymy Jego głosu. Ale nie jest to w taki sposób taki namacalny, że jak, nie wiem, widzę tą ławkę i dojdę do niej, to mam pewność, że ona tam jest. Możemy wierzyć w Boga, możemy wierzyć Jego obecność, Jego moc. Jednak jako ludzie mamy taką tendencję do zawierzenia temu, co widzimy, co możemy sprawdzić, dotknąć, zweryfikować tak w sposób naukowy, takim okiem swoim po prostu. I jednak Bóg nas zachęca do tego, żeby Mu zawierzyć, pomimo czasami tego, co widzimy dookoła nas, co jest niewidzialne dla naszych oczu. Bo często wielkość i władza Boga są niewidzialne dla naszych oczu, więc mamy tendencję na tym, żeby polegać tak bardziej na sobie. Ale Bóg nas zachęca do tego, żebyśmy właśnie polegali na Nim. I wróćmy do Izraela. Izrael zaczął nawiązywać relacje z pogańskimi narodami. Były one widoczne, było widać, że ten ma tyle wojska, więc jak nas zaatakują, to może się uda jakoś obronić. I takie pytanie do nas, czy my jesteśmy świadomi tego czasami, komu lub czemu zaufaliśmy w naszym życiu. I mimo, że od razu pierwszą odpowiedzią jest, że Bóg, ale jakbyś tak przeglądniemy swoje życie dokładnie i pomyślimy, to może czasami znajdą się tam inne rzeczy. I wróćmy do fragmentu Izajasza 40, rozdział 18, 20 do 20. Do kogo chcielibyście upodobnić Boga? Jakie moglibyście wskazać podobieństwo? Czy do bożka, takiego odlewa rzemieślnik? Złotnik powleka złotem i przytwierdza mu srebrne łańcuszki. A kto na to za biedny bierze drewno bez próchna, szuka lepszego w rzemiośle i zleca mu sporządzenie bożka, który by się nie przewracał. Jako ludzie ciężko nam jest czasami ogarnąć po prostu Boga. Nie jesteśmy w stanie tego po prostu zrobić i w różny sposób możemy go sobie wyobrażać. Ludzie po to sobie często właśnie budują jakąś rzeźbę, jakąś rzecz, którą mogą widzieć, bo wtedy łatwiej im się skupić i gdzieś to ogarnąć. Ale Bóg nie oczekuje czegoś takiego kompletnie. Ale za to Bóg w Biblii jest przyrównany do różnych osób. Na przykład Bóg jest przyrównany do pasterza. I możemy z tego wyciągnąć lekcję dla nas, że Bóg jest jak dobry pasterz, który troszczy się o swoje owce i kiedy jedna odejdzie, on pójdzie ją jej szukać. Bóg jest przyrównany do ojca, który też się troszczy o swoje dzieci i nie da kamienia, kiedy go proszą o chleb. A także będzie o nie się po prostu troszczył. Jest przyrównany do sędziego, który wyda sprawiedliwy wyrok. Jest przyrównany do skały, do nauczyciela i tak dalej, do wielu osób, które jesteśmy w stanie sobie jakoś uzmysłowić. Bo czasami potrzebujemy właśnie takiego przykładu. Więc czy na przykład z pewnych ról, które należą po prostu tylko do Boga, czasami nie zastąpiliśmy ich sobie jakimś takim własnym pomysłem na. Jakby powiedzmy, tak kawałek, Panie Boże, Ty się przesuń, kawałek, ja mam pomysł, jak to zrobić. Resztę to miej wszystko tak, jak chciałeś, ale ten kawałek życia mojego ja zrobię po swojemu. I werset 22 do 25. On siedzi ponad jej widnokręgiem, a jej mieszkańcy są niczym szarańcza. Rozpostarł niebo niczym zasłony, rozciągnął je jak namiot. On władców obraca w niwecz, sędziów ziemi czyni nicością. Ledwie ich zasadzono, ledwie ich zasiano, ledwie zakorzenił się w ziemi ich pień. Uschli, gdy na nich powiał. Burza uniosła ich jak plewę. Do kogo więc jestem według was podobny? Kto może być mi równy? Pyta święty. Bóg to zadaje pytania, albo jakby przypomina Izraelitom, Hebrajczykom, tak naprawdę coś, co znali bardzo dobrze, czyli opis stworzenia, to jaka jest różnica pomiędzy tym, co Bóg stworzył, a nim samym, jaki jest po prostu poziom i jaka jest różnica pomiędzy tym. I kiedy pomyślimy o tym, kto jest równy Bogu w kontekście ludzkim, to oczywiście powiemy, że nikt. I owszem, i taka jest prawda. Ale jeśli pomyślimy o tym w kontekście naszego życia, to właśnie czasami w naszym przysłowiowym sercu równemu Bogu staje się nasze ego. To, co my myślimy na ten temat. To, co my wiemy lepiej, jaki my mamy plan. I czasami niejednokrotnie nie ufamy właśnie temu, co powiedział Bóg, ale bardziej ufamy sobie i temu, co my sądzimy na dany temat. Bóg pyta Izraelczyków, co jest z wami nie tak, że po tym wszystkim, co zrobiłem w waszej historii, wy cały czas zostawiacie mnie i wybieracie wersję alternatywną, wersję, której, a może uda się inaczej. Podążacie za innymi ludźmi, za ludzką władzą, ludzką siłą. A Bóg chce trochę inaczej. I kolejny slajd. Rozpocznij naukę patrzenia na życie z Bożej perspektywy, a nie swojej. Bo Boża perspektywa to jest perspektywa wieczności. My mamy perspektywę tego, co było, co jest, co tu i teraz, ewentualnie jakiegoś czasu na przyszłość. I niektórzy zakładają jakieś plany na, dajmy na to, rok. Niektórzy, jak są bardziej planują swoje życie, to na przykład na 5, na 10 lat do przodu. Ale Boża perspektywa to jest wieczność. Tego się kompletnie nie da ograniczyć i ogarnąć. To, co widzieli Izraelici, to było tylko to sedno problemu, to, czego nie ogarniali. A Bóg widział cały kontekst, wszystko dookoła. I wtedy możemy mu bez problemu, łatwiej jest mu po prostu zaufać. I małe świadectwo, bo nie ma świadectw mniejszych i większych. Czasami tak do tego podchodzimy, że jeśli ktoś zostanie uzdrowiony z nieuleczalnej choroby, to jest wielkie świadectwo. A jeśli jest coś mniejszego naszego kalibru, a to takie tam. Nie ma. Ja nie uważam, że są mniejsze i większe. Są po prostu świadectwa działalności Boga. Niektóre może robią na nas większe wrażenie, inne trochę mniejsze, ale Bóg działa i powinniśmy się tym dzielić. Mieliśmy w sobotę domówkę. Domówkę, którą planowaliśmy od już dłuższego czasu. Zakończyła się ona wieczorem uwielbienia, ale wcześniej mieliśmy różne jeszcze warsztaty, na przykład łuki na boisku. I ogólnie zrobiliśmy wszystko tak, jak powinniśmy zrobić. Wszystko było teoretycznie okej. No ale halo, Panie Boże, nie współpracujesz, bo ten deszcz, który padał w sobotę i te 5 stopni, które było, to raczej nie sprzyjało do tego, żeby robić żeby przedsięwziąć aktywności na zewnątrz. Najlepiej siedzieć tutaj w środku z herbatką i tyle. No ale trochę plany były inne. I to, co jakie słowo jakby ja otrzymałem na ten czas, to było to, że tak jak Gedeon, najpierw miał masę ludzi, potem Bóg odsyłał mu po kawałku ludzi, aż zostało tylko 300. I oni pokonali Midianitów. I to, co z tej historii jest ważne, to jest to, że bitwa należy do Boga, że my powinniśmy zrobić to, co od nas zależy, ale reszta już należy do Boga. I w momencie, w którym my to Mu oddamy, On ma pole do działania, bo jeśli my to trzymamy cały czas i nie, Panie Boże, ja sobie dam radę, to wtedy tak, to wtedy on, okej, to próbuj samemu. Ale kiedy my to mu oddajemy, to on robi wspaniałe rzeczy. I mimo, że padał deszcz, to mieliśmy super czas na warsztatach z łuków. Byliśmy mokrzy, fakt. Ale od czego są suszarki? Mimo, że padało, to potem mieliśmy jeszcze grę terenową na mieście i też poszło super. Przyszło całkiem sporo ludzi na wieczór uwielbienia, gdzie pogoda nie sprzyjała. Ale myślę, że to też był dobry czas, gdzie mogliśmy stawać przed obliczem Bożym i Go wielbić. I mimo, że pewne rzeczy nie sprzyjały, Bóg mógł być uwielbiony w tym miejscu i mogło być głoszone Jego słowo. I Bóg pokazywał Izraelitom, że Jego możliwości są nieograniczone, a za to ludzie są ograniczone. I wtedy, kiedy oni nie mieli już tak naprawdę innej opcji, jak zdać się na Niego, to powinni już to dawno zrobić, w momencie, w którym jeszcze mieli różne opcje. I przeczytajmy ostatni fragment. Ostatni fragment, który jest chyba najbardziej go możemy odnieść do naszego życia. Czyli kolejny slajd od 28 wersetu. Czyżbyś nie wiedział, czyżbyś nie słyszał, Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On nie męczy się, ani nie ustaje. Niezgłębiona jest Jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Nawet najmłodsi ustają, nawet młodzieńcy padają. Ojoj, nie ma może dla mnie nadziei, ale w 31 wersecie jest. Lecz tym, którzy ufają Panu, przybywa wciąż nowych sił. Zbijają się na skrzydłach jak orły, biegną nie tracąc tchu, prą naprzód i nie są zmęczeni. Bóg mówi do Hebrajczyków, żeby wytrwali, a On się o nich zatroszczy. I tak jak był pewien aktor, który grał w filmie o wyścigach rydwanów i była taka scena, w której był już ostateczny wyścig rydwanów i on miał wygrać jako ten odpowiedni, tak pasowało to w scenariuszu. I on się nauczył powozić tym rydwanem, nie chciał oddać tego komuś innemu, ale w pewnym momencie ogarnęła go taka myśl, że a może nie uda się wygrać, bo po prostu ktoś akurat w tym momencie będzie lepszy, no i się posypie cała historia, wszystkie przygotowania pójdą na marne i bez sensu. I wtedy inny człowiek, który zajmował się tym, powiedział, że ty jedź dobrze, ty jedź tak, jak jest to zaplanowane, a ja się zatroszczę o to, żebyś wygrał tak, jak jest w scenariuszu. I tak samo Bóg do nas mówi, że mamy zostać po prostu w tym rydwanie, mamy być w odpowiednim miejscu, a On się o to wszystko zatroszczy. I kompletnie ile sił byśmy nie mieli, cokolwiek byśmy umieli, to w pewnym momencie w naszym życiu stykamy się ze ścianami, których nie ogarniamy i nie umiemy ich przejść z różnych powodów. Więc lepiej jest oddać to szybciej Bogu. Oddać szybciej nawet te rzeczy, które umiemy i wydaje nam się, że super ogarniamy, bo wtedy On będzie mógł się w tym objawiać i będziemy mogli razem z Nim robić rzeczy, których nawet nie o nich nie myślimy. I jest tutaj obraz orła, który szybuje. Pewnie oglądaliście jakieś filmy przyrodnicze gdzieś klikając w telewizji i to jest taki majestatyczny widok, jak on sobie tak szybuje w przestworzach, jest kompletnie wolny, nic go nie ma jakichś ścian, które go ograniczają, bo on jest na takiej wysokości, że jest ponad wszystkim. I Ale wyobraźcie sobie tego pięknego, majestatycznego orła ze szponami, z pięknym, śniącym dziobem, z błyskiem w oku, z tymi piórami i wszystkim, ale bez skrzydeł, który sobie po prostu siedzi na ziemi, bo z jakiegoś powodu stracił skrzydła. Za dużo on to by sobie nie pożył raczej, bo to, co jest jego naturalną obroną, to, co jest jego naturalnymi atutami, gdzieś nie miał tego już. I zostaje mu chodzenie jak kurze po ziemi i trochę dziobem i szponami się obroni, ale to nie jest ta moc, którą dostaje ze skrzydłami. A Bóg mówi, że chce dać swoim ludziom skrzydła jak orłom, dodać siły tam, gdzie im tego brakuje w różny sposób. I to on daje tą obietnicę i z przyjemnością pomoże tobie i mnie wtedy, kiedy my już nie dajemy rady, wtedy, kiedy tylko on już jest tą nadzieją. I nawet dzielni mężczyźni i mądre kobiety w pewnych momentach mogą nie dawać rady i potrzebują tej pomocy. Potrzebują tych skrzydeł orłów, które przeniosą z miejsca, gdzie nie ma, do miejsca, gdzie jest to, co akurat potrzebujesz w swoim życiu. I ostatni slajd. Pewnie coś ominęło. A tak, nie, dobrze. Poszanowania godna relacja, która wymaga szacunku, to relacja z Bogiem, który dodaje siły tym, którzy mu ufają. Powinniśmy szanować tę relację, budować ją, bo ona to nie jest coś, co jak każda relacja, która się po prostu bierze od pstryknięcia palcem. Ona się tak zaczyna, ale potem budujemy ją każdego dnia. Budujemy tą relację, a on dodaje potem siły nam w momentach, w których tego potrzebujemy. Powinniśmy dbać o tą relację, bo jeśli coś lub kogoś stawiamy na równi z Bogiem, to jest trochę kiepsko w naszym życiu. Jeśli stawiamy jakąś osobę, to jest kiepsko. A jeśli stawiamy siebie, to jeszcze bardziej kiepsko. Ale Bóg nas zachęca do tego, żeby Go posadzić na tronie naszego serca i żeby to On miał stery w naszym życiu, żebyśmy mogli razem z Nim działać, a On wtedy będzie dodawał siły. I tak jak teraz jest czas taki przedświąteczny i o tyle, o ile w tych świętach nie ma aż takiego pędu przed świętami, gdzieś nie widzimy wszędzie, tak jak przy świętach Bożego Narodzenia, choinek i całej reszty. I może czasami te święta tak trochę przemijają, ale to są święta, które na pamiątkę wydarzeń, które są bardzo ważne dla nas. I tak naprawdę nie da się powiedzieć, które święta są ważniejsze, bo bez jednych nie byłoby drugich i tak dalej, ale to jest coś, co ma do czynienia tak po prostu z nami. Śmierć Jezusa na krzyżu, Jego zmartwychwstanie, to, co dzięki temu mamy, tą relację, którą możemy zacząć budować. Więc zachęcam was do tego, żebyście darzyli ją szacunkiem, ale darzyli ją szacunkiem nie tylko w słowach, ale też w czynach, żeby ta relacja się pogłębiała cały czas. Więc teraz się pomódlmy o to. Pomódlmy się o działanie Boga w naszym życiu wtedy, kiedy nie ogarniamy, bo takie momenty się zdarzają. Panie Boże, ja dziękuję Ci tak bardzo, że Ty jesteś Bogiem, który daje nam obietnicę, który daje nam wspaniałe obietnice w swoim słowie, że będziesz podnosił ludzi, którzy należą do Ciebie, że będziesz im dodawał siły, że będziesz ich podnosił z miejsc, w których są, w sytuacjach, których nie ogarniają rzeczywistości dookoła siebie. I Panie Boże, ja dziękuję Ci, że Ty, wielki Bóg, zainteresowałeś się każdego z nas. Interesujesz się życiem każdego z nas. Ty znasz każdą gwiazdę po imieniu, znasz każdą najmniejszą rzecz w tym świecie, a interesujesz się również nami, naszym życiem. I tylko jeśli my, Panie, Cię wpuścimy za stery swojego życia, Ty możesz robić niesamowite rzeczy wtedy w naszym życiu. I Panie Boże, ja otwieram swoje serce na Ciebie. Wyrzuć z niego to, co gdzieś jeszcze zostawiłem jako tą swoją część nie do końca podporządkowaną Tobie. I Panie Boże, objawiaj się w tych miejscach. Objawiaj się w miejscach, których ja nie ogarniam, bo jestem po prostu tylko człowiekiem. Człowiekiem, który ma swoje słabości i ułomności, ale Ty, wielki Bóg, Panie, możesz to wszystko przejąć i prowadzić według swojego planu, mieć pod swoją kontrolą. Panie Boże, podnoś nas i pokazuj kierunek, którym powinniśmy podążać. Pokazuj tą swoją moc w praktyce, tak żebyśmy mogli się oprzeć też po prostu na swoich doświadczeniach z Tobą, tym, co już przeżyliśmy w naszym życiu. I Panie Boże, proszę Cię, błogosław każdy dzień naszego życia, żeby ta relacja z Tobą się budowała każdego dnia. Nie była tylko jakimiś skokami, kiedy a to przyjdzie jakiś lepszy mówca, a to pojedziemy na jakąś konferencję, a to posłuchamy nie wiadomo czego, a żeby każdy dzień był krokiem coraz bliżej w Twoją stronę, żeby każdy dzień był krokiem w Twoją obecność jeszcze bardziej, żeby to nie było coś na chwilę, ale na cały czas. Amen.